Bogdan Zarewski, witam serdecznie wszystkich słuchających i zapraszam do śledzenia naszej rozmowy. Mówię naszej, bo gościmy dzisiaj europarlamentarzystę Roberta Biedronia. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Ciągnie wilka do lasu? Ciągnie pana do Brukseli?
Bruksela dzisiaj odgrywa strategiczne znaczenie dla Polski, bo jest stolicą Europy. Tam powstaje 70% decyzji, jeśli chodzi o polskie prawo, i trzeba tam być i walczyć mocno o polskie interesy, a nie siedzieć na karnym jeżyku, jak przez ostatnie lata Prawo i Sprawiedliwość.
Trzeba tam być? No to jest takie bardzo ogólne, generalne stwierdzenie. Dlaczego ma tam być Robert Biedroń?
Bo jest bardzo wiele wyzwań i tam są potrzebni ludzie, którzy znają Europę, znają języki, wiedzą, jak się tam poruszać i załatwiać polskie interesy. I tam trzeba być skutecznym. Tam nie idzie się, żeby wywracać stolik albo obrażać się na unijne instytucje, ale mocno z determinacją negocjować polskie sprawy, na przykład kwestie związane z polityką energetyczną Polki. Polacy płacą jedne z najwyższych rachunków w Europie, jeśli chodzi o prąd, i trzeba to zmienić. Walczyć na przykład o europejski program budowy mieszkań, żebyśmy mieli mieszkania z niskim czynszem. To można też załatwić na poziomie europejskim. Czy wyrównać prawa kobiet w Polsce? Polki nadal nie mają takich samych praw jak Francuzki czy Belgijki.
No to jest taka
w Brukseli.
To jest taki pana wyborczy plakat. Mówi pan o znajomości języków. To let's talk about money. Pomówmy może o pieniądzach.
No
o Właśnie, pomówmy o finansowym magnesie, panie pośle. Ile wynosi pana wynagrodzenie jako europosła?
To jest takie samo jak dla wszystkich, niecałe 8 tysięcy euro.
Tak.
To jest wynagrodzenie stałe dla wszystkich europosłów.
Mhm. Ja tak sobie obliczyłem, żeby to było jasne, bo nie każdy tak szybko w głowie oblicza, jak w kantorze takim mentalnym, ile to wynosi na złote. To po potrąceniu unijnego podatku i składki ubezpieczeniowej, jako europoseł dostaje pan na rękę miesięcznie prawie 34 tysiące złotych. Dużo czy mało?
Bardzo dużo, to jest kupa kasy, ale też warto pamiętać, że my jako Lewica walczymy o to, żeby Polki i Polacy zarabiali też tyle, co na Zachodzie, i to jest jeden z naszych priorytetów.
My wprowadzamy. Czyli płaca minimalna w Polsce to 8 tysięcy euro? To pan postuluje?
Może nie minimalna, ale jeżeli to by była dobra płaca w Polsce, to myślę, że wszyscy bylibyśmy zadowoleni. Chciałbym, żebyśmy do tego standardu również zachodnioeuropejskiego, może nie 8 tysięcy euro, zobaczymy, ale na pewno do tego europejskiego standardu próbowali doszusować. A dzisiaj tak nie jest. Jeżeli Lewica jest po coś w Unii Europejskiej, a państwo wiecie, że my walczymy o takie sprawy społeczne, socjalne, to także o to, żeby oprócz pensji minimalnej europejskiej, którą wywalczyliśmy w ostatniej kadencji, była także w końcu i nareszcie w Polsce zachodnia, europejska, średnia.
No właśnie, a będzie pan walczył o to, żeby ta średnia była w euro płacona w Polsce? Jest pan za przyjęciem euro przez nasz kraj?
Nie, uważam, że dzisiaj nie ma przestrzeni do tego, żeby przyjąć w Polsce euro. Nie spełniamy nie tylko warunków, ale także nie mamy właśnie europejskich pensji, więc najpierw trzeba mieć europejskie pensje, a później możemy wprowadzać euro, bo jak pan...
Pan jest w awangardzie, pan już bierze w euro, tak? I... Teraz muszą doszlusować
inni. Ja nie mam wyboru. O, takie jest wynagrodzenie w Parlamencie Europejskim w euro. Ale chciałbym, żeby Polki i Polacy najpierw zarabiali to samo wynagrodzenie w złotówkach, a później możemy rozmawiać o euro, bo to jest ważne, bo pracujemy najwięcej jako Polacy w Europie, a nadal zarabiamy poniżej średniej, i to jest niesprawiedliwe. I Lewica...
Może pomówmy, panie pośle. Przypomnę, że moim gościem jest Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy i kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Może zastanówmy się, o co pan walczy jeszcze za te pieniądze, które pan dostaje, za to euro. Pan powiedział nie tak dawno, że Lewica będzie walczyła o to, żeby w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego znieść zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. Dlaczego się to panu nie podoba? Żeby wszyscy gremialnie się zgadzali, a nie tylko wybrane kraje.
Jest to zasada patologiczna. Większość Polek i Polaków pytana, czy jedno państwo powinno blokować wspólne dobre decyzje dla Unii Europejskiej, uważa, że nie. Podobnie uważa zresztą minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, więc uważam, że mądre jest dzisiaj zniesienie tej zasady weta, na przykład jeśli chodzi o politykę zagraniczną.
Ale czy weto nie jest gwarantem równości państw Unii Europejskiej, że to jest tak naprawdę wspólnota, bo każdy głos waży wtedy tyle samo? A teraz może być tak, że największe państwa będą decydowały o tym, jaki jest kierunek w Unii, i to na tylu polach.
Nie będą, ponieważ będą mogły być zablokowane. Większość kwalifikowana, która jest proponowana, będzie blokowała na przykład Niemcy i Francję, jeżeli
no, ale
będą
wystarczy, że oni dokoptują jeszcze sobie tam powiedzmy dwa, trzy
no,
kraje.
To, ale to już myślę, że wchodzimy w jakiś political fiction, bo z reguły jest tak, że to Orban i Morawiecki mają doświadczenie w próbach blokowania.
No próbach, dobrze pan powiedział, bo generalnie właśnie to jest taki, mam wrażenie, mit, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że Węgry są tutaj traktowane jako taki chłopiec do bicia, a Węgry wprawdzie blokują, wetują, ale potem się godzą na wszystko i na przykład sankcje przeciwko Rosji popierają. To jest ten ostateczny etap, prawda? A w tym czasie negocjują warunki dla siebie. Więc to nie jest tak, że Węgry stają tak okoniem, rejtanem się rzucają.
Tylko że Węgry, to raczej Viktor Orban, bo nie Węgry, reprezentujący węgierski rząd, jest koniem trojańskim Putina. Proszę pamiętać, że przez tego typu właśnie działania, które pan opisał, Putin był w stanie prowadzić swoją wojnę i ofensywę na Ukrainie, wzmacniać się, zbroić się, kiedy my jako Unia Europejska mogliśmy tylko rozkładać ręce przez właśnie tę blokadę Węgier i patrzeć z boku, jak Putin morduje ludzi na Ukrainie.
A panie pośle,
krok po kroku do Europy.
Panie pośle, czy premier Holandii Mark Rutte jest trojańskim koniem Putina?
Myślę, że jest mu bardzo blisko do tych radykalnie prawicowych ekstremistów, którzy próbują na pewno rozsadzać Unię Europejską od środka. To jest w ogóle bardzo niebezpieczna tendencja w krajach europejskich.
Świetnie pozycjonujecie właśnie swoich przeciwników politycznych, znaczy wmawiacie im rusofilię. Wszyscy, którzy są na prawo od lewicy, są tak naprawdę rusofilami.
Nie, panie redaktorze.
A Gerhard Schröder, ja panu przypomnę, socjaldemokracja niemiecka, SPD.
A czy ja mogę, panie redaktorze, no jeżeli ktoś spotyka się z Putinem podczas wojny w Ukrainie, ściska mu rękę, robi z nim biznesy, a tak robi Viktor Orban, jeżeli ktoś zaprasza przywódcę Chin, robi z nim interesy, które i pomaga tak naprawdę znosić sankcje, które Unia Europejska powzięła przeciwko Rosji, no to sytuacja jest patologiczna.
A czy patologiczną sytuacją jest to, że
przywódca nie robi tego w Unii Europejskiej?
No właśnie, to ja może podam kontrprzykład. Czy prezydent Francji, który wielokrotnie wydzwaniał do prezydenta Putina, siadał z nim na tym długim takim stołem, nie wiem, czy pan pamięta te sceny,
pamiętam, to było to, właśnie, to był błąd.
To był błąd. No to czy można powiedzieć, że w tamtym okresie prezydent Francji Emmanuel Macron był koniem trojańskim Putina w Europie?
No, być może, ale panie redaktorze...
Być może, czyli pan się zgadza z taką tezą, tak? Czyli widzimy...
Ja nie będę bronił Macrona, niech pan nawet mnie nie wciąga w taką dyskusję, ponieważ ja też jestem krytyczny wobec polityki Francji w wielu sprawach, ale to dzisiaj Orban prowadzi politykę, która rozsadza Unię od środka i my Polacy i Polki powinniśmy być niezwykle ostrożni, kiedy tacy ludzie próbują zdemontować Unię Europejską.
No to zastanówmy się, panie pośle, jeszcze zastanówmy się nad jednym faktem. Może już nie mówmy o Rosji, to jest taka rzeczywiście już właściwie zagrywka stała, że wszyscy oskarżają się o proputinowskość. Ja może wspomnę ostatnią wizytę prezydenta Xi Jinpinga, prezydenta Chin, przywódcy Chin w Europie. Z kim się spotkał Xi Jinping?
Spotkał się z Orbanem między innymi.
No między innymi właśnie, ale w tym między innymi tkwi sedno. Spotkał się też we Francji z prezydentem Macronem, prawda?
No tak, oczywiście, no panie redaktorze, pan mnie nie ubiera w szaty obrońcy Macrona, ale to dzisiaj trzeba pamiętać, że łącznikiem między Chinami a Rosją są Węgry. To Orban jeździ, spotyka się i z przywódcą Chin, i z przywódcą Rosji. To Orban blokował
A Niemcy, które miały kontrakt gazowy z Rosją, pomimo wojen w Gruzji, pomimo aneksji Krymu, dopiero niedawno jakieś otrzeźwienie przyszło i była to wojna właśnie, pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą. Czy no kwestia Nord Streamu, czyli niemieckiej polityki, także socjaldemokratycznej, czy to nie był koń trojański?
To było głupie, to było nierozsądne, być może tak było, ale dzisiaj jesteśmy na wojnie z Ukrainą, jest sytuacja inna. Niemcy zmądrzeli, Niemcy dzisiaj przekazują mają zamiar przekazać w najbliższych latach ponad 100 miliardów euro na uzbrojenie, na wspólną politykę, która będzie europejską polityką obronną między innymi, bo to jest część naszego wspólnego systemu. No, Niemcy poszli po rozum do głowy. Orban nadal nie poszedł po rozum do głowy.
Proszę pana, Niemcy poszły po rozum do głowy, ale jak pan wie, polityka zagraniczna jest bardzo zmienna. Bardzo zmienna. To są takie fluktuacje jak sinusoida. Raz w górę, raz w dół. Jaką pan da gwarancję, że w pewnym momencie, wbrew na przykład interesom polskim, rząd w Berlinie zdecyduje, że jednak dobrze jest ponowić reset z Rosją, nawet Rosją putinowską. To co wtedy?
To wtedy powinniśmy mieć właśnie, powinniśmy być przygotowani na tego typu sytuacje za pomocą wspólnej polityki europejskiej.
Wspólnej, czy raczej prawo weta powinniśmy zatrzymać, żeby powstrzymać ten...
Panie redaktorze, dzisiaj...
Ten obłęd.
Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym ścierają się globalne olbrzymy. I nimi są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie próbują doszusować do tego Rosja. I albo Unia Europejska nauczy się prowadzić wspólną politykę zagraniczną, albo tę wojnę przegramy. Polska...
No tak, tylko że ta wspólna polityka...
Czechy,
tylko że ta wspólna...
Nie będą w stanie prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej na szczeblu tak globalnym, bo sam Morawiecki, przypomnę panu, straszył wetem, kiedy Unia Europejska próbowała zablokować opodatkowanie wielkich gigantów. I wtedy to Morawiecki stanął w ich w obronie, kiedy my chcieliśmy...
No bo chodziły amerykańskie inwestycje w Polsce. Panie pośle.
No, panie redaktorze, miliardy złotych są wyprowadzone z Polski, które mogłyby służyć na budowę mieszkań, żłobków, przedszkoli, szpitali i te wielkie korporacje nie płacą pieniędzy. Czy to jest fair? Ja uważam, że jest...
A czy wielkie korporacje, które europejskie, które tu... Panie pośle, ale nie mówmy tylko o wielkich korporacjach amerykańskich, także wielkie korporacje europejskie mają tutaj swoje, że tak powiem, przyczółki. Także niemieckie, także francuskie, także holenderskie. No wspomnę chociaż hipermarkety. No były próby podejmowania właśnie opodatkowania i one zostały zablokowane przez Brukselę, więc tak to wygląda.
Dobrze, ale panie redaktorze, albo to porządkujemy, albo usprawiedliwiamy. Ja bym nie szukał usprawiedliwienia.
Nie, ja daję kontrapunkt. To jest taka gra w szachy trochę.
Pana Kierkeń obciąża i milionów słuchaczy. Ja bym chciał, żeby podatki były sprawiedliwe i te korporacje, tak jak pan i miliony słuchaczy RMF FM płacą sprawiedliwie podatki, tak samo te wielkie amerykańskie firmy czy jakiekolwiek inne powinny to płacić, bo są olbrzymie i ich stać na to, żeby ten podatek zapłacić. I to było blokowane między innymi przez pana premiera Morawieckiego. I Unia Europejska, jeżeli jest po coś, to właśnie po to, żeby pilnować interesów ludzi. Nie biurokracji, nie instytucji, ale ludzi.
Mhm. Pomówmy o ludziach, na wysokich stołkach, o politykach, o was. Słuchał pan wczoraj orędzia marszałka Sejmu Szymona Hołowni?
Słuchałem.
I jaki pan wniosek wyciąga z tych słów? Taki apel o jedność, o zgodę, o to, żeby...
Uważam, że
nie topić się w łyżkach.
W tym wszystkim, co wraca, ta polaryzacja między dwoma wielkimi blokami, które chyba powinny z jednej i z drugiej strony kubeł zimnej wody na te rozpalone głowy wylać. No myślę, że to jest bardzo potrzebne. Ja też apeluję o to, żeby studzić emocje polityczne w Polsce, bo w pewnym momencie może dojść do tego, co wydarzyło się na Słowacji. Tam te emocje właśnie eskalowały i doszło do tej tragedii, tak, której dzisiaj premier Fico walczy o swoje życie.
A zacznie pan od siebie? Zacznie pan od siebie, bo mówi pan
oczywiście,
o rozpalonych...
Tak. Jest...
I co pan zrobi w tym kierunku, żeby wylać ten kubeł zimnej wody czy lodu na własną głowę? Co pan zrobi? Jaki pan gest wykona wobec swoich przeciwników politycznych?
Będę szukał wszystkiego to, co łączy, a niczego to, co dzieli, i namawiał do tego, żebyśmy rozmawiali o programie, tak jak to robi Lewica. My mamy świetny program, każdego dnia kolejny postulat. W najbliższą niedzielę, mogę to ogłosić na antenie u pana, odbędzie się konwencja programowa Lewicy w Warszawie, gdzie przedstawimy cały nasz program i spierajmy się na programy, ale nie na spoty, które obrażają, nawołują do nienawiści, są obrzydliwe po prostu.
Jak się panu podoba ostatni spot Platformy Obywatelskiej z logo PiS-u, który się zamienia w godło Rosji?
PiS zrobił niestety bardzo podobny spot i jedni i drudzy...
Ale nie mówmy o PiS-ie. No, to, co było w PiS-ie, to już było. Natomiast mówmy o tym aktualnym spocie. Jak pan go ocenia? Dlaczego tuż po tym, jak na Słowacji doszło do zamachu, Platforma Obywatelska wypuszcza tego typu spot, który no, po prostu jeszcze bardziej polaryzuje naszą scenę polityczną?
Odmowy nienawiści do przestępstw nienawiści jest bardzo krótka droga. Ja boję się, że ktoś oglądając taki spot zainspiruje się i stanie się to samo, co na Słowacji.
Ale to jest pana koalicjant.
Droga.
Będzie pan się spotykał z Donaldem Tuskiem i powie pan mu: Donald, nie rób
tak.
tego?
Tak, tak, na pewno, panie redaktorze. Ja i Włodek Czarzasty na pewno zawsze apelowaliśmy o to, żeby studzić emocje. Jesteśmy racjonalną częścią tej koalicji, która będzie robiła wszystko, żeby deeskalować to szaleństwo, w które zaraz możemy wpaść. Ja rozumiem, że jedni i drudzy walczą o życie, że jeden i drugi obóz ściga się, kto będzie pierwszy na mecie, ale
ofiarami. Ale proszę pana, walka o życie to jest
Polacy.
Taka metafora, to jest metafora walki o życie. Pan oczywiście ma na myśli to, że walczą o przetrwanie na scenie politycznej, ale
no tak.
trwa tam na wschodzie walka o życie naprawdę. Czy tutaj rzeczywiście nie trzeba byłoby dokonać jakiejś głębokiej refleksji po wszystkich stronach sceny politycznej?
Jak pan widzi, panie redaktorze, 90% naszego wywiadu spędziliśmy na sprawach merytorycznych. Rozmawialiśmy o propozycjach lewicy, o naszej wizji i tak dalej. O tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali w przyszłości, a nie o głupich spotach, które podgrzewają emocje i nie prowadzą do niczego dobrego. Spierajmy się na argumenty, na nasze propozycje, na nasze wizje Polski i Europy.
A jak pan zażegna, już wracając do pana podwórka, jak pan zażegna spór w samej nowej lewicy?
Ale jak?
W Krakowie.
Nie ma sporu. Jest pani wiceprezydentka. Ja rozumiem, że tam część działaczy miała inne oczekiwania, ale jest pani Maria Klaman, nowa wiceprezydentka z Lewicy i wszystko już jest podjęte.
No taki desant z Sopotu do Krakowa. Jak to się dzieje, że ktoś, kto jest z Sopotu, nie zna miasta Krakowa, będzie tutaj zastępczynią prezydenta?
Ja nie chciałbym być rzecznikiem tej pani, ale ta pani ma doświadczenie także w innych miastach, też w Warszawie współpracowała, jest bardzo doświadczona, ale ja panu przypomnę, że ja zostałem kiedyś prezydentem Słupska i dostawałem nagrody dla najlepszego prezydenta w Polsce, więc różnie to bywa. Myślę, że
ale to nie jest tak, że za panią Marią Klaman stoi po prostu wiceminister nauki Maciej Gdula? I nawet wbrew tym lokalnym działaczom krakowskim przeforsował tę kandydaturę?
Myślę, że stoją kompetencje i to była decyzja.
Kompetencje wiceministra nauki?
Proszę?
Kompetencje wiceministra nauki stoją za tym wyborem?
Kompetencje tej pani. To jest bardzo doświadczona samorządowczyni. Ona ma samorząd we krwi. Zresztą sama tak powiedziała chyba na konferencji prasowej. Ja nie chcę. To była decyzja w Krakowie struktur. Oni mają prawo do podejmowania takich decyzji. Nie chcę się w to mieszać.
Nie chce pan się w to mieszać? Nie chce pan, bo to pan myśli cały czas o Brukseli oczywiście, ale nie chce pan się wybrać do Krakowa i jakoś tutaj wylać oliwę na te wzburzone morze?
Panie redaktorze, obiecuję panu, że w sobotę pojadę do Krakowa i zrobię tam konferencję prasową i będę uczestniczył w Marszu Równości i wszystko to dla pana i słuchaczy.
Bardzo serdecznie
spełniam
dziękuję.
Spełniam pana pierwszą prośbę.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.
Wszystkiego
Dziękujemy.
Dobrego.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia i miłego weekendu. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy i kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, europarlamentarzysta, był gościem RMF 24, waszego internetowego radia.